Powieści kryminalne zwykle mają to do siebie, że w trakcie czytania wydaje nam się, że znamy już rozwiązanie, ale nagle następuje taki zwrot akcji, który zmienia wszystko. Wtedy bardzo często wydaje nam się, że fantazja poniosła autora. Ale co jeżeli takie sytuacje faktycznie mają miejsce? Nasza dzisiejsza historia będzie właśnie taka, jak te wszystkie powieści kryminalne. Niby wszystkie karty są już odkryte, a nagle okazuje się, że sprawa wygląda zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać na samym początku. Zapraszam Was dzisiaj do Kniarzyc, małej wsi leżącej w powiecie przemyskim. Sierpnia 1929 roku na Komendzie Miejskiej Policji w Pikulicach, mieście leżącym w powiecie przemyskim, zjawia się Teresa Szal. Kobieta wraz z rodziną mieszka w pobliskiej wsi Kniarzyce. Rodzina posiada we wsi dom oraz pole uprawne. Teresa mieszka z mężem Józefem oraz dwójką ich dorosłych już dzieci, córką Stefanią oraz synem Stanisławem. Teresa chciała złożyć zawiadomienie o tym, iż jej mąż zaginął przed kilkoma dniami. A w sumie to nawet przed kilkunastoma. Nie zgłaszała tego wcześniej, ponieważ była przekonana, że jej mąż najzwyczajniej w świecie gdzieś popija sobie gorzałkę i zapomniał o Bożym świecie. Zresztą nie byłoby w tym nic dziwnego. Mężczyzna nigdy nie zwierzał jej się ze swoich planów. Od dawna ich relacje nie należały do udanych. Ich sytuacja rodzinna była tak napięta, że kiedy Teresa wraz z dziećmi spała w domu, Józef sypiał w stodole na sianie. Ale dni mijały, a Józka jak nie było w domu, tak nie ma. Teresa wspólnie z dziećmi stwierdziła, że coś tutaj musi być bardzo nie w porządku. Mężowi mogła zarzucić wiele, ale o gospodarkę dbał i nigdy nie zostawiłby jej na tak długi czas. Doskonale wiedział, że o uprawy i zwierzynę trzeba dbać systematycznie. Lubił zresztą swoją robotę, do której przykładał się z należytą starannością. Jego przedłużająca się nieobecność była więc czymś bardzo niecodziennym. Policja przyjmuje zgłoszenie kobiety i od razu rozpoczyna śledztwo. Na samym początku postanowiono przeszukać stodołę, w której sypiał mężczyzna. Tam odnaleziono jego stare ubranie. Rodzina Szala poinformowała policję o tym, iż Józef posiadał jeszcze drugie, nowe ubranie, które zakładał raczej odświętnie. Twierdził, że póki te stare nadaje się jeszcze do użytku, to szkoda niszczyć nową koszulę i spodnie. To mogło oznaczać, że mężczyzna założył lepsze ubranie i celowo opuścił swoje miejsce zamieszkania. Skoro zabrał nowe odzienie, a stare zostawił ciśnięte w kąt, to może mężczyzna postanowił rozpocząć nowe życie, tak z dala od swojej rodziny. Ich relacje nie należały przecież do najlepszych, czego nie ukrywała sama Teresa. Stanisław, 30-letni syn Teresy i Józefa, również potwierdził, że jego matka żyła z ojcem jak pies z kotem. Wciąż kłócili się o gospodarkę, którą matka chciała sobie przywłaszczyć i rozdzielić między niego a siostrę. Jego 56-letni ojciec kategorycznie sprzeciwiał się temu pomysłowi, twierdząc, że nie jest jeszcze tak zniedołężniały, by nie móc sam zatroszczyć się o swoją ziemię. Był zresztą bardzo przywiązany do swojej ojcowizny i ani myślał oddawać ją w obce ręce. Zeznanie Stanisława sprawiło, że policja nabrała podejrzeń co do kobiety. Kłótnia o gospodarkę mogła być motywem napędzającym kobietę. Być może Teresa miała już dość ciągłych kłótni i postanowiła pozbyć się swojego męża raz, a porządnie. Ale czy ta starsza i wątła kobieta byłaby w stanie pokonać silnego mężczyznę? Policja nie była do końca przekonana. Ich wątpliwości podsyciło zeznanie Teresy. Kobieta bowiem stwierdziła, że owszem, kłóciła się z mężem o gospodarkę, ale ich kłótnie trwały od wielu lat. Dlaczego miałaby uśmiercać męża akurat teraz? Gdybym miała takie plany, zrobiłaby to już dawno. Według Teresy największy zatarg z Józefem miał Stanisław. Jej mąż pokłócił się ostatnio z żoną Stanisława, Barbarą, i wygnał kobietę z ich wspólnego gospodarstwa. Wzburzony wygrażał swojej synowej złorzecząc. Twierdził, że póki żyje, jej noga więcej na jego gospodarce nie postanie. Barbara nie miała więc innego wyjścia i udała się z powrotem do swojej rodzinnej wsi Orły, gdzie mieszkali jej rodzice. Cała ta sytuacja rozsierdziła Stanisława, jednak ten doskonale zdawał sobie sprawę z tego, iż ojca nie przegada. Dom oraz ziemia należały do niego i jeżeli zdecydował, że nie chce tu widzieć małżonki syna, to nie było rady. Stanisław potwierdził, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Był wściekły na ojca, ale chciał załatwić sprawę polubownie. Ojciec często wybuchał, a kiedy emocje opadały, można było się z nim dogadać. I tak też miał zamiar zrobić. Ale nie zdążył. Jego ojciec zaginął, zanim nawet spróbował przekonać go do zmiany decyzji. Stanisław potwierdził również, że po zaginięciu ojca posłał po swoją żonę. Małżeństwo znów mieszkało razem. Ale to wcale nie znaczyło, że zrobił coś złego swojemu ojcu. Tylko głupi nie skorzystałby z sytuacji. Nie wiadomo, kiedy ojciec wróci i czy w ogóle wróci. Postanowił więc, że póki go nie ma, to zamieszka z Barbarą tak, jak na męża i żonę przystało. Pod jednym dachem. Najwyżej jakoś wytłumaczy się ojcu po jego powrocie. Policja była w kropce. Zarówno Stanisław, jak i Teresa posiadali motyw zbrodni. Ale nie wiadomo, czy do jakiejkolwiek zbrodni w ogóle doszło. Jak na razie nie odnaleziono ani Józefa, ani jego ciała. Mężczyzna zapadł się jak kamień w wodę. Śledczym udało się odnaleźć świadka, który prawdopodobnie jako ostatni widział zaginionego. Czepala, wspólnik Józefa, zeznał, że w nocy z 30 na 31 lipca zawoził drewno do Medyki. W podróży towarzyszył mu Józef Szal. Obaj panowie wrócili do Kniarzyc około północy. Czepala był świadkiem, jak na dziedzińcu Józef wyprzągł konia z wozu, po czym udał się do swojej zagrody. Był to ostatni raz, kiedy widział Józefa Szala. Czepala również potwierdził, że relacje Szalów były dość napięte. Teresa miała znęcać nad swoim mężem psychicznie, chcąc wymusić na nim przepisanie gruntów. Kobieta chciała być jedyną właścicielką jej gospodarstwa. Józef ani myślał spełniać jej prośbę. Zdawał sobie sprawę z tego, że kiedy tylko gospodarka trafi w ręce Teresy, kobieta najpewniej wypędzi go z ziemi, którą mężczyzna otrzymał jeszcze po swoim ojcu. Policja postanowiła bliżej przyjrzeć się Teresie. Kobieta systematycznie była wzywana na komisariat w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Za każdym razem Szalowa z oburzeniem twierdziła, że nie ma pojęcia, co się stało z jej mężem. Nie próbowała oszukiwać, nie próbowała się tutaj wybielić, jawnie przyznawała, że relacje w jej rodzinie nie należały do najlepszych, ale twierdziła, że nie skrzywdziła swojego męża. Według kobiety najbardziej prawdopodobną historią była wersja mówiąca o tym, iż Józef porzucił swoją rodzinę i postanowił ułożyć sobie życie na nowo. Śledczy byli sceptyczni. Do ich uszu doszły informacje, że Józef Szal był bardzo przywiązany do swojej ojcowizny, o którą zaciekle walczył ze swoją małżonką. Skoro tak bardzo zależało mu na gospodarstwie rodzinnym, skoro tak bardzo bronił tej swojej własności, to dlaczego miałby to wszystko nagle porzucać? Może i życie z awanturującą się żoną nie należało do najprzyjemniejszych, jednak jego miłość do ziemi wydawała się silniejsza. Jego nagłe zniknięcie było więc ogromną, póki co nierozwiązaną zagadką. Chociaż śledczy podejrzewali, że Józef mógł paść ofiarą zbrodni, początkowo musiała zamknąć swoje śledztwo. Tak długo jak nie było ciała, Tak długo nie można było udowodnić nikomu morderstwa. Rodzina Szalów już po kilku tygodniach wróciła do normalnego życia. A przynajmniej próbowała to zrobić, ponieważ najbliżsi sąsiedzi nie dawali żyć rodzinie. Nienawistne spojrzenia i krzywdzące komentarze były ich chlebem powszednim. Sąsiedzi doskonale wiedzieli, że jeżeli ktoś maczał palce w zniknięciu Józefa, to najpewniej musieli to być jego bliscy. Wszyscy mieszkańcy Kniarzyc wiedzieli, że mężczyzna był wręcz katowany przez swoją rodzinę. Teresa pragnęła całej gospodarki dla siebie, a kiedy jej mąż odmówił przepisania na nią własności, ta postanowiła, że przymusi go do tego siłą. Teresa zaczęła głodzić Józefa, który na co dzień zajmował się uprawą roli oraz wykonywał ciężkie prace fizyczne. Aby mieć siłę do pracy, potrzebował więc porządnie zjeść. Teresa jednak całe jedzenie rodziny wyniosła do spiżarni, którą zamknęła na kłódkę. Oczywiście Józef nie miał do niej żadnego dostępu, a kobieta wraz ze swoimi dziećmi bardzo skrupulatnie pilnowała, by Józef nie mógł podstępem wykraść jedzenia. Ironiczny był tutaj fakt, że to właśnie Józef jako jedyny zarabiał na utrzymanie swojej rodziny, a większość pożywienia albo była wyprodukowana jego rękami, albo została kupiona za jego własne, ciężko zapracowane pieniądze. Zdesperowany, wygłodniały mężczyzna, aby móc się posilić, musiał czekać, aż jego małżonka odejdzie od spiżarni. Wtedy też, przymierając głodem, w akcie desperacji wyłamywał kłódkę, aby móc wynieść jedzenie ze spiżarni. Za każdym razem, kiedy mu się to udało, Teresa była wściekła i zakładała nowy zamek, który miał uniemożliwić Józefowi dostęp do pożywienia. Taki stan rzeczy utrzymywał się już od jakiegoś czasu. Sąsiedzi wiedzieli o wszystkim, ponieważ Józef nie ukrywał tego, jak wygląda jego sytuacja i często żalił się na swoją żonę. Stanisław również nie był święty. Był zdecydowanie silniejszy od swojego ojca. Był w sile wieku, liczył dopiero 30 lat. W starciu z Józefem był więc górą. I często wykorzystywał swoją siłę. Między Stanisławem a jego ojcem dochodziło do rękoczynów. Panowie kłócili się o Barbarę, żonę Stanisława, której Józef z niewiadomych względów nie akceptował. Plotki głosiły, że Barbara nie wniosła przyrzeczonego posagu, co rozsierdziło starego Szala. Ciężko pracował na utrzymanie swojej rodziny i nie chciał pod swoim dachem kolejnej gęby do wykarmienia. W dodatku takiej, która nic do ich rodziny nie wniosła. Stanisław próbował więc przekonać swojego ojca do synowej na stary jak świat sposób. Argumentem pięści. Życie Józefa w oczach jego sąsiadów było istnym koszmarem. Mężczyzna był bowiem traktowany gorzej niż pies, a przypominam, że 100 lat temu nikt piesków nie kochał tak bardzo jak obecnie, a ich los często kończył się przy budzie na krótkim łańcuchu. Plotki stawały się coraz silniejsze, a okoliczna ludność wywierała nacisk na policjantów zajmujących się sprawą. Ze względu na coraz silniejszy wpływ plotek, policja z Przemyśla przejęła sprawę. Przemyski Wydział Śledczy ponownie otworzył dochodzenie w sprawie zaginięcia Józefa Szala. Śledczy z Pikulic, którzy mieli wcześniej styczność z Teresą Szal, poinformowali swoich kolegów po fachu, że z kobiety nie da się nic wyciągnąć. Dlatego też policjanci z Przemyśla postanowili, że skupią się na synu zaginionego mężczyzny. W marcu 1930 roku Stanisław Szal został wezwany na przesłuchanie. Ku zdumieniu śledczych, mężczyzna niemal od razu przyznał się do dokonania zbrodni. W tym miejscu nasza historia napotyka na rozwidlenie, bowiem w prasie pojawiły się dwie wersje wydarzeń, które zostały rzekomo przedstawione przez przesłuchiwanego mężczyznę. Według pierwszej z nich Stanisław miał przyznać się przed mundurowymi, że w nocy z 30 na 31 lipca, kiedy ojciec wrócił z medyki, zaczął z nim rozmowę dotyczącą Barbary. Stanisław miał poprosić ojca o to, aby ten zaprzągł dla niego konia i dał wóz, ponieważ ten chciał pojechać do rodziców Barbary i przywieźć swoją żonę z powrotem. Józef odmówił, a pomiędzy ojcem i synem po raz kolejny doszło do utarczki słownej, która po chwili przeszła do rękoczynów. Stanisław, broniąc się, uderzył swojego ojca w głowę w tak niefortunny sposób, że mężczyzna padł trupem na miejscu. Przestraszywszy się, Stanisław postanowił ukryć ciało ojca. W tym celu udał się na kartoflisko, gdzie wykopał dół głęboki na 2 metry. Tam wrzucił ciało Józefa, które później zakopał. Według drugiej wersji, zdecydowanie dużo dokładniejszej, Staszek poszedł do ojca, gdy ten wygnał nad ranem bydło na pole. Kiedy zaczął rozmowę, jego ojciec stał akurat na kartoflisku, a wokoło niego leżała masa przeróżnych gratów. Stanisław zaczął go prosić, by ten jeszcze raz przemyślał sprawę i pozwolił wrócić Barbarze na jej gospodarstwo. Józef, słysząc jego prośbę, wpadł we wściekłość. Zaczął przeklinać, wygrażać i ubliżać zarówno Stanisławowi, jak i jego żonie. W końcu rzucił się na swojego syna ze słowami: „Ja ci dam babę”. Stanisław poczuł silne uderzenia w głowę. Jego ojciec zaczął bić go jakimś ciężkim przedmiotem. Przez dobre kilka minut Józef bił i przytrzymywał swojego syna, a Stanisław bronił się przed ciosami. Ale w końcu zrozumiał, że ojciec nie odpuści. Józef miał krzyknąć do syna: „Ja cię dziś stąd żywego nie wypuszczę”. Józef bił i bił, a głowa Stanisława bolała coraz bardziej. W końcu mężczyźnie udało się wyswobodzić z rąk agresora i chwycił leżące nieopodal koło, którym uderzył ojca w sam czubek głowy. Zaczął uciekać, ale po chwili zorientował się, że nikt go nie goni. Nie było to podobne do starego szala, który nie miał w zwyczaju odpuszczać. Stanisław zatrzymał się i obejrzał przez ramię. Wtedy z przerażeniem odkrył, że jego ojciec leży jak nieżywy na ziemi. Jednak nie to było najstraszniejsze w całej tej sytuacji. Kiedy Stanisław podszedł bliżej, zorientował się, że nie uderzył ojca kołem, które nadal leżało nieopodal, a siekierą, która teraz skąpana była krwią jego ojca. Początkowo Stanisław miał jeszcze nadzieję, że ojcu nic nie jest, że nic się nie stało, jednak rozłupana czaszka szybko wyprowadziła go z błędu. Stanisław z przerażeniem odkrył, że podczas bójki zabił swojego ojca. Spanikowany pędem pobiegł do domu. Zbudził matkę, którą poinformował o całym zajściu. Teresa miała poradzić mu, aby zakopał ojca głęboko w polu, a o całej sprawie nikomu nigdy nie mówił. Stanisław zrobił więc tak, jak radziła jego rodzicielka. Krążyła również trzecia wersja, która informowała o tym, iż Stanisław miał zabić swojego ojca w ramach zemsty za wypędzenie jego żony, jednak najprawdopodobniej była to czysta plotka przedrukowana przez prasę, która nie została wcześniej zweryfikowana. Jednak żadna z tych wersji nie pokrywała się z faktami. Według relacji chłopaka, Józef został zamordowany albo na pastwisku, gdzie wypędzał bydło, albo przed stodołą, w której spał. Ale według ustaleń policji Józef musiał zostać zamordowany właśnie w środku stodoły. W budynku, po dokładniejszym przeszukaniu, odnaleziono bowiem ślady krwi. To tam też najprawdopodobniej Józef został przebrany, co miało przekonać śledczych o jego ucieczce. Co prawda Stanisław wskazał dokładne miejsce ukrycia ciała, gdzie policjanci faktycznie odnaleźli zwłoki Józefa Szala. Jednak przedstawiony przez mężczyznę sposób morderstwa nie pokrywał się z ustaleniami biegłych. Autopsja wykazała, że Józef Szal zginął od co najmniej kilku uderzeń zadanych siekierą, a Stanisław przecież stwierdził, że uderzył ojca raz i to w dodatku przypadkiem. Nie ulegało wątpliwości, że jego wersja różni się od prawdziwego przebiegu wydarzeń. Dlaczego mężczyzna kłamał? Policja założyła, że prawdopodobnie po prostu próbował się wybielić i za nieumyślne spowodowanie śmierci groziła mu przecież kara dużo mniejsza niż za morderstwo. Mężczyzna został aresztowany i odstawiony do aresztu śledczego. Zanim jednak doszło do oficjalnego zatrzymania, w miejscu zakopania ciała odbyła się wizja lokalna. Sąsiedzi Szalów licznie zgromadzili się na miejscu. Mieszkańcy byli wzburzeni tym, jak Stanisław potraktował swojego ojca. Postanowili wymierzyć samosąd ojcobójcy. Zgromadzonej na miejscu policji udało się powstrzymać żądnych zemsty mieszkańców Kniarzyc, a Stanisław został aresztowany i odstawiony do aresztu śledczego bez żadnego zadraśnięcia. 2 czerwca 1930 roku Stanisław Szal stanął przed sądem okręgowym w Przemyślu. Oskarżony powtórzył wersję wydarzeń złożoną w śledztwie. Próbował przekonać sąd, iż jedynie bronił się przed agresywnym ojcem, a morderstwo było jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Przedstawione dowody przeczyły jego wersji. Rozprawa szła bardzo szybko. Świadkowie, poza tym, że potwierdzili złe stosunki panujące pomiędzy starym i młodym Szalem, nie wnieśli za wiele do sprawy. Przed południem zamknięto postępowanie dowodowe. Po południu miały nastąpić mowy końcowe obu stron, po czym miał zapaść wyrok. Podczas trwającej przerwy Stanisław z przerażeniem odkrywa, że prokurator chce zażądać dla niego kary śmierci. Patrząc na czyn, za jaki jest sądzony, prawdopodobieństwo stryczka jest bardzo wysokie. W oczach sędziów przysięgłych jest okrutnym ojcobójcą, który zresztą sam przyznał się do zbrodni. Do Stanisława w końcu dociera, że wkrótce jego życie może się skończyć. Przywołuje do siebie swojego obrońcę przydzielonego mu przez sąd z urzędu, któremu żywo gestykulując zaczyna coś tłumaczyć. Po chwili sąd wznawia rozprawę. Jednak zamiast mowy końcowej obrońca Stanisława wstaje i ku zdumieniu wszystkich oznajmia, że jego klient chciał odwołać swoje zeznania. To nie on zamordował Józefa Szala. To jego matka, Teresa Szal, jest odpowiedzialna za śmierć jego ojca. To oświadczenie było istną bombą, której nikt się nie spodziewał, a która nagle wybuchła. Obrońca Stanisława zawnioskował o otworzenie postępowania dowodowego przeciwko Teresie Szal. Sąd udzielił głosu mężczyźnie, który jeszcze przed paroma godzinami zeznawał z pełnym przekonaniem, że to właśnie on zabił własnego ojca. Roztrzęsiony Stanisław zaczął wszystko powoli i dokładnie tłumaczyć. W nocy z 30 na 31 lipca jego matka i siostra spały w izbie. On w tym czasie spał na strychu. O godzinie 3 nad ranem został obudzony przez swoją matkę, która kazała mu czym prędzej wstać i udać się z nią do stodoły. Stanisław, który przywykł już do bycia posłusznym swojej matce, pokornie poszedł za nią. Kiedy przekroczył próg stodoły, zobaczył zakrwawione ciało ojca. Ze zdziwieniem spojrzał na matkę, która wytłumaczyła mu, że miała już dość użerania się z ojcem. On mi dokuczał. Już żem się pozbyła tej kary, powiedziała do syna. Sama nie byłaby w stanie zabić Józefa, dlatego też za odpowiednią opłatą najęła bandytę z Przemyśla, który zamordował nieszczęśnika, wymierzając mu w głowę cios siekierą. Matka nakazała synowi, by ten pomógł jej zakopać ciało ojca na kartoflisku. Jednocześnie prosiła go, by sprawy nie rozgłaszał. Za parę dni pójdzie na policję, gdzie zgłosi zaginięcie Józefa. Zresztą dla niego śmierć ojca też przecież była na rękę, ponieważ będzie mógł bez problemu z powrotem sprowadzić swoją żonę. Wtedy Teresa jeszcze nie wiedziała, że policja przesłucha okolicznych sąsiadów, którzy opowiedzą o relacjach panujących w ich rodzinie, a tym samym skierują na nią podejrzenia. Kiedy sprawa stała się głośna, a Teresa była systematycznie wzywana na komisariat, poprosiła swojego syna, by w razie czego wziął winę na siebie. W zamian za to obiecała, że przepisze na niego 1/4 morgi ziemi pozostałej po ojcu, a dla niego najmie najlepszego obrońcę, który udowodni przed sądem, że Staszek jest niepoczytalny. Miała postarać się również o świadków, którzy mieli poświadczyć na sali rozpraw, że Staszek cierpi na problemy natury psychicznej. Dzięki temu najprawdopodobniej sprawa rozejdzie się po kościach. Albo adwokat wybroni jej syna, albo Staszek usłyszy bardzo łagodny wyrok i prędko wyjdzie na wolność. Ale matka nie wywiązała się ze swojej umowy. Staszek otrzymał obrońcę z urzędu, ponieważ Teresa nie najęła żadnego adwokata. Na sali rozpraw nie pojawił się nikt, kto próbowałby go obronić. Prawdopodobnie z obiecanej ziemi po ojcu też nic by nie było. Zresztą jako trup nie miałby z niej żadnej korzyści. Podczas przerwy Staszek zrozumiał, że jego matka zrobiła z niego kozła ofiarnego, a całą ziemię po ojcu chciała zawłaszczyć dla siebie. Przerażony widmem kary śmierci, nie mógł już dłużej kłamać. Zawsze był uległy matce, ale swoje życie cenił sobie bardziej niż posłuszeństwo. Teresa Szal uparcie odpierała zarzuty swojego syna, twierdząc, że z całą sprawą nie ma nic wspólnego. Dopóki Stanisław nie przyznał się do zbrodni, nawet nie wiedziała, że Józef nie żyje. Była przekonana, że mężczyzna porzucił swoją rodzinę i wyruszył w świat. Być może nawet wyjechał poza granicę kraju. 31 lipca dopiero około godziny 6 rano odkryła, że jej męża nie ma w stodole, w której zwykle nocował. Kiedy w marcu policja poinformowała ją o śmierci Józefa, była w głębokim szoku. Nie rozumie, dlaczego jej syn nagle postanowił obciążyć ją zeznaniami, ale być może zdał sobie sprawę z powagi czynu, jakiegoś dopuścił. Wisząca nad nim kara śmierci popchnęła go do oczernienia własnej rodzicielki. Sąd jednak zarządził o nieważności procesu i cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia. Tym samym ponownie otworzył śledztwo. Policja musiała więc raz jeszcze przyjrzeć się sprawie. I przyjrzała się, ale efekt raczej nie zadowolił Teresy. Sprawa po raz kolejny trafiła do sądu w Przemyślu, gdzie przysięgli we wrześniu 1930 roku mieli zadecydować o winie oskarżonych. Tym razem na ławie oskarżonych zasiadł nie tylko Stanisław Szal, ale również jego matka, Teresa. Teresę oraz Stanisława rozdzielał dozorca więzienny, który miał zapobiec porozumiewaniu się oskarżonych ze sobą. W tej sprawie zdawał się być on jednak zbyteczny. Relacje pomiędzy Teresą a jej synem były, delikatnie mówiąc, bardzo chłodne. Choć łączyły ich więzy krwi, to oskarżeni nawet nie patrzyli w swoim kierunku. Oboje mieli do siebie głęboki żal. Stanisław miał matce za złe zrzucanie na niego winy, matka z kolei była oburzona tym, iż jej syn zarzuca jej, że przyłożyła rękę do zbrodni. Nawet ich zachowanie nie wskazywało na to, że ta dwójka jest ze sobą w jakimkolwiek stopniu spokrewniona. On, spokojny i opanowany, z rozwagą składał swoje zeznania. Ona rzucała się na ławie oskarżonych, krzycząc zawzięcie, że nie zabiła swojego męża. Stanisław po raz kolejny powtórzył przed sądem, że pomógł w ukryciu ciała, ale to nie on zabił. To jego matka, względnie najęty przez nią opryszek, zadali Józefowi śmiertelne ciosy. Ona zwalała wszystko na swojego syna, przysięgając, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. Podczas zeznań świadków Stanisław był opanowany. Jego matka wręcz przeciwnie. Próbowała przerywać świadkom, zarzucała im kłamstwo, a kiedy ktokolwiek zeznawał na jej niekorzyść, robiła obrażoną minę. Biegły lekarz sądowy, dr Turteltaub, przedstawił raport z sekcji zwłok. Śmierć Józefa Szala nastąpiła na skutek kilku niezwykle silnych ciosów zadanych tępym narzędziem. Uderzenia te wywołały pęknięcie wszystkich kości czaszki, z wyjątkiem kości potylicznej. Jego śmierć była natychmiastowa. Tutaj rodziło się pytanie, czy wątła 50-letnia kobieta byłaby w stanie zadać tak precyzyjne i silne ciosy? Czy możliwe, aby Teresa faktycznie zleciła zamordowanie męża jakiemuś anonimowemu opryszkowi? Zdawałoby się, że sprawa znajdzie wreszcie swój finał. i zapewne tak by się stało, gdyby nie ostatni świadek zeznający w procesie. Teodor Sawka zeznał, że krytycznej nocy z 30 na 31 lipca wypasał konie w odległości około 100 kroków od stodoły Szalów. Widział, jak Józef Szal wraca na gospodarstwo około północy i kieruje się prosto do stodoły. Jakieś 2 godziny później zauważył 2 sylwetki, które wyszły na podwórze. Obie osoby skierowały swoje kroki właśnie do stodoły, w której spał Józef. Ponieważ był to środek lata, to pomimo godziny 2 w nocy, na dworze powoli zaczynało już świtać. Kiedy obie sylwetki zbliżyły się do stodoły, Sawka zauważył, że są to Teresa Szal oraz jej zamężna już córka, Stefania Hamada. Po kilku minutach świadek usłyszał jęki swojego sąsiada oraz nieco stłumiony krzyk „Jezus Maria”. Był to krzyk wydany głosem Józefa Szala. Świadek nie widział, by w okolicy kręcił się ktoś jeszcze. Nikt inny ani nie wszedł do stodoły, ani z niej nie wyszedł. Jeżeli ktoś miał zamordować Józefa, to była to Teresa, a jej córka najprawdopodobniej pomogła jej w morderstwie. Owszem, kiedy kobiety wyszły ze stodoły, skierowały się prosto do domu, z którego po chwili wyszły w towarzystwie Stanisława. Jednak mężczyzna nie mógł brać czynnego udziału w zbrodni. Wtedy w okolicy było już cicho. Nie było żadnych krzyków. Nie było jęków. Było słychać tylko rżenie jego koni. W momencie, w którym Stanisław wszedł do stodoły, najprawdopodobniej Józef Szal musiał już nie żyć. Sawka zeznał, że początkowo nie zwrócił na ten incydent większej uwagi. Był już przyzwyczajony, że w tej rodzinie dość często dochodziło do różnych awantur. Dlatego też nie interesował się dalszym przebiegiem wypadków i udał się na zasłużony odpoczynek. Nie zdawał sobie sprawy, że był wtedy przypadkowym świadkiem zbrodni. Zeznania Sawki całkowicie zmieniły przebieg rozprawy. Teodor Sawka składał już wcześniej swoje wyjaśnienia i informował o tym, iż słyszał jakieś jęki dobiegające ze stodoły, ale po raz pierwszy wspomniał o tym, iż do budynku weszła właśnie Teresa w towarzystwie swojej córki. Stefania Hamada, która do tej pory nie była brana pod uwagę jako sprawczyni zbrodni, mogła przyczynić się do śmierci ojca. Wobec tych nowych sensacyjnych rewelacji prokurator Tymiński złożył wniosek o aresztowanie obecnej na sali w charakterze świadka Stefanii Hamady jako współwinnej śmierci Józefa Szala. Trybunał przychylił się do wniosku prokuratora i zarządził aresztowanie córki zamordowanego. Akta sprawy zostały ponownie odesłane do sędziego śledczego celem rozszerzenia aktu oskarżenia. Tym samym ta zawiła sprawa znów na sam koniec procesu została cofnięta do stadium śledztwa. Sprawa po raz trzeci ruszyła w grudniu 1930 roku. Wydział śledczy potwierdził, że krytycznej nocy Teresa Szal wraz ze swoją córką Stefanią odebrały życie Józefowi Szalowi, zadając mu cios siekierą w głowę. Nieznany był jednak dokładny przebieg zbrodni, ponieważ obie kobiety nabrały wody w usta. Stanisław został oskarżony o udzielenie kobietom pomocy. Tym razem na ławie oskarżonych zasiadła cała rodzina Szalów, a przynajmniej ta cała żyjąca jej część. Tym razem obyło się bez większych rewelacji. Świadkowie powtórzyli swoje wcześniejsze zeznania, a oskarżeni wypierali się winy. Ostatecznie sąd uznał Teresę Szal oraz Stefanię Hamadę za winne dokonania zbrodni zabójstwa i wymierzył obu kobietom karę śmierci przez powieszenie. Stanisław Szal został oczyszczony z zarzutów i ostatecznie został uniewinniony. Nie był to jednak koniec tej sprawy. Zarówno Teresa, jak i jej córka Stefania złożyły wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego. Sąd po rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy wyrok śmierci dotyczący Teresy Szal, natomiast miał wątpliwości co do winy skazanej Stefanii Hamady. Tym samym kasacja córki zamordowanego została uwzględniona, a sąd cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Przemyślu. Dla Teresy Szal nie było już ratunku. mogła uchronić swoje życie jedynie na mocy prawa łaski. I miała niebywałe szczęście. Ówczesnym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był Ignacy Mościcki, który dość często korzystał z przysługującego mu prawa łaski. Tak było i w tym wypadku. Prezydent nie tylko zniósł zasądzoną karę śmierci, ale również załagodził wyrok. Teresa Szal miała spędzić w więzieniu najbliższe 15 lat. Ale dla Stefanii wciąż była nadzieja. Ta niekończąca się opowieść po raz czwarty trafiła na wokandę Sądu Okręgowego we wrześniu 1931 roku. Stefania za wszelką cenę walczyła o oczyszczenie się z ciążących na niej zarzutów. Głównym świadkiem w jej sprawie miała być jej matka, która prawomocnie została już skazana przez sąd na 15 lat pozbawienia wolności. Wszyscy z napięciem oczekiwali na to, co powie Szalowa. Jej sprawa została już zamknięta. Jej wyrok nie mógł ulec zmianie. Wszyscy sądzili, że kobieta nareszcie opowie prawdziwy przebieg zbrodni, nawet jeżeli miałaby tym samym obciążyć samą siebie. Tylko ona i Stefania wiedziały, co tak naprawdę wydarzyło się w stodole w nocy z 30 na 31 lipca 1929 roku. Ale Teresa uparcie twierdziła, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. Wciąż była nieugięta. Według niej to jej syn, Stanisław, który prawomocnie został oczyszczony z zarzutu zabójstwa, jest winnym popełnionej zbrodni. Zeznania kobiety załamały siedzącą na ławie oskarżonych Stefanię, która liczyła na to, że matka stanie w jej obronie i wyjawi wszystkim przebieg zdarzenia. Wobec stanowczego wypierania się winy przez matkę oskarżonej, przewodniczący Sądu Okręgowego w Przemyślu zarządził konfrontację Teresy ze swoją córką. Zrozpaczona Stefania stanęła z rodzicielką twarzą w twarz. Łamiącym się głosem, spoglądając jej w oczy, błagała. Matko, sama przecież kilka razy przyznałaś się przede mną, żeś zamordowała ojca. Dlaczego teraz odżegnujecie się od tego? Teresa nie mówiła zbyt wiele. Z jej ust wychodziło jedynie krótkie nieprawda. Stefania na próżno próbowała dotrzeć do zimnego serca matki. Jak mantrę powtarzała. Przyznałaś się przede mną, żeś zamordowała ojca. Ale Teresa nie odpowiadała. Odwróciła głowę, nie zaszczycając swojej córki choćby spojrzeniem. Po tej nieudanej konfrontacji Teresa Szal została odprowadzona do swojej celi, a sąd zarządził krótką przerwę. Stefania straciła już całkowitą nadzieję. Zdradzona przez własną matkę, popadła w depresyjny stan. Wykorzystując chwilową nieuwagę dozorcy więziennego, kobieta próbowała popełnić samobójstwo, wyskakując z otwartego okna. Strażnikowi więziennemu udało się w porę zareagować i powstrzymał zrozpaczoną kobietę, zanim ta skoczyła z drugiego piętra na bruk. Po przerwie sędziowie przysięgli ogłosili werdykt. Ława przysięgłych odrzuciła wniosek zarzucający Stefanii Hamadzie popełnienie zbrodni zabójstwa. Uznała natomiast, że kobieta jest winna udzielenia pomocy w morderstwie, za co wymierzył kobiecie karę 6 lat pozbawienia wolności. Skazana kobieta została wyprowadzona z sali rozpraw. Kolejne 6 lat miała spędzić w więziennej celi. Kobieta, wychodząc z sali, po raz ostatni podjęła się próby odebrania sobie życia, usiłując wyskoczyć na klatce schodowej przez balustradę. Jednak i ten zamach na własne życie został udaremniony przez dozorców więziennych. Tak kończy się ta zawiła sprawa, która pomimo wyroków, jakie zapadły, nie jest do końca rozwiązana. Za główną sprawczynię zbrodni uznano Teresę Szal. Stefania miała pomóc jej w morderstwie. Stanisław został oczyszczony z zarzutów. Ale co tak naprawdę wydarzyło się w stodole tej krytycznej nocy? Kto zadał śmiertelny cios? Czy była to matka? Czy była to córka? Czy Stefania przytrzymała swojego ojca, kiedy matka zadała cios? A może Teresa wykorzystała moment, w którym Józef spał i po prostu uderzyła swojego męża podczas snu. Tego nigdy się nie dowiemy. Teresa postanowiła nie wyjawiać tej tajemnicy. Dzisiejsza historia pokazuje, że w wielu przypadkach z rodziną to faktycznie najlepiej chyba tylko na zdjęciu. Mam nadzieję, że w waszym przypadku jest jednak inaczej, czego serdecznie wam życzę. Dziękuję wam za wysłuchanie kolejnego materiału. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdy miły komentarz. To dzięki wam mogę się dalej rozwijać i opowiadać wam te zapomniane historie. Do usłyszenia.